Cześć, Asia. Asia.
Jestem, jestem. Dzień dobry.
Asia, ty, co jest w tych dokumentach? Dzień dobry.
Same tajemnice, dlatego że dzisiaj pociąg do historii nie będzie jeździł po pięknych miejscach, bo musimy troszkę zostać w domu. I dlatego dzisiaj będę wszystkich namawiać, żeby odbyć wewnętrzną podróż do szuflad, archiwów i różnych tajemnic zapisanych na dokumentach w starych pamiętnikach. Jedziesz ze mną?
No oczywiście, no przecież przeglądam to wszystko, co mi tutaj dałaś, ale na razie jeszcze nie znajduję tutaj w tym wielkich sensów. Domyślam się, że za moment powiesz, czego my będziemy tutaj szukali. A czego będziemy szukali?
Dzisiaj będziemy opowiadać o różnych znaleziskach na przestrzeni lat, głównie z Dolnego Śląska, o tajnych dokumentach, rzekomo sfabrykowanych przez służby specjalne, albo pozostawionych tu jeszcze przez Niemców, z których wynikają informacje dotyczące różnych historycznych sekretów, no a przede wszystkim skarbów. Nie wiem jak ty, ale ja kwarantannę tę wiosenną spędziłam chyba jak większość Polaków na różnych kwerendach, nazwijmy to szufladowych.
No ja też zrobiłem porządek w takiej szufladzie, w której sądziłem, że nigdy porządku nie zrobię, bo zawsze wydawało mi się, że jest to praca tytaniczna.
Ja zrobiłam porządek w piwnicy i okazało się, że znalazłam mnóstwo dokumentów o moim dziadku. I powiem ci, że niektóre mnie tak troszeczkę, ja wiem, no może nie zszokowały, ale miałam takie dziwne uczucie, że nareszcie wiem, skąd mam swoją pasję. Mianowicie znalazłam taką informację, że mój dziadek został zatrzymany po wojnie z walizką pełną porcelany gdzieś przy granicy. Nie chcę wiedzieć, skąd ją miał, jak usiłował urządzić rodzinę po wojnie, ale pomyślałam, że zbieractwo to mamy chyba we krwi.
No, jak to mówiliśmy za nią Rusowicz we wtorek, gena nie wydłubiesz.
No, nie wydłubiesz i dlatego dzisiaj z Piotrem Bartysiem, naszym konduktorem i ze mną Janną Lamparską jedziemy śladem dokumentów.
Asiu, a jakbyś tak troszeczkę tą rodzinną historię rozwinęła, bo pewnie nieco więcej znalazłaś w tych dokumentach. Rzuciłaś mi ich tutaj tyle, że ja odłożyłem je już na bok, bo stwierdziłem, że i tak szybciej się przez nie przebijesz.
Nie wiem jak ty, ale ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, oczywiście dziecko zawsze ma taki moment w życiu, kiedy zaczyna się zastanawiać, czy na pewno jest dzieckiem swoich rodziców. To chyba się zdarza dość często, bo koledzy coś opowiadają w szkole, bo są filmy o tajemnicach. Ja chyba na bazie właśnie takich podejrzeń, oczywiście kompletnie nieuzasadnionych, ale jak to dziecko, zaczęłam poszukiwać różnych rzeczy w papierach rodziców. No i znalazłam między innymi, nie wiem czy ty pamiętasz, z naszego bardzo głębokiego dzieciństwa wydania książki Kto, kiedy, dlaczego. Miałeś to kiedyś w domu?
Czekaj, ale Kto, kiedy, dlaczego to mi się kojarzy z jakąś książką dla chłopców, takie bardzo wczesne wychowanie seksualne, czy to nie to?
To były książki, które dotyczyły bardzo, takie grube książki, które dotyczyły bardzo różnej tematyki, ale oczywiście ta tematyka, o której ty mówisz, również tam była zawarta. No i ja pamiętam, jak rodziców nie było, to sobie tam czytałam to wszystko, ale były też, jak mówię, i geografia, i biologia, i historia. Kto, kiedy, dlaczego, to był bardzo fajne, takie proste wydawnictwo, bardzo popularny sposób pokazujący historię, no ale przy okazji zaglądałam do różnych dokumentów. Te dokumenty zostały u nas w domu, mówiąc najprościej, gdzieś pochowane po kartonach i teraz właśnie w tym roku je odkryłam. Przeglądając te wszystkie materiały, zobaczyłam, że jak każda rodzina, także i nasza rodzina, ma różne swoje takie drobne tajemnice, takie historie, o których się nigdy nie mówiło. Ja nigdy nie wiedziałam, ja nie poznałam swojego dziadka, że dziadek właśnie przemycał tę porcelanę, no nie wiem skąd, przemycał też maszynę do pisania. Myśmy wielokrotnie mówili już o tym, że maszyny do pisania zaraz po wojnie to było absolutne złoto, ponieważ były nowe urzędy, każdy urząd chciał mieć swoją maszynę do pisania. Maszyny do pisania się również ukrywało, ukrywali je Niemcy wyjeżdżający z Dolnego Śląska, więc mój dziadek taką maszynę do pisania właśnie zdobył. Ja ją do tej pory mam w domu.
Czekaj, ale no skąd wiesz, że on ją przemycał, bo używasz takiego określenia cały czas?
Tak, dlatego, że został złapany przez milicję na granicy gdzieś blisko Nysy. No i jest tam napisane, że obywatel winiarski złapany został z walizką pełną porcelany oraz z maszyną do pisania. Został spisany jakiś protokół. Maszyna przy dziadku została, pewnie nikomu nie była potrzebna. No ale z tego, co widzę, było to jakieś działanie, jak rozumiem, nielegalne.
No i jakie były konsekwencje owego przemycania przez granicę? Czym to się skończyło?
Właśnie tego niestety nie wiem, ponieważ nie ma już takich dokumentów, ale potem, szukając w rodzinnych zdjęciach, znalazłam również swoje zdjęcie, kiedy byłam bardzo małą dziewczynką i stoję przy pięknej rzeźbie Apolla z lirą. Zaczęłam się interesować tym zdjęciem i wyobraź sobie, okazało się, że jest to sporo warte dzisiaj dzieło sztuki, oczywiście ich powstało mnóstwo, zaprojektowane przez jednego z projektantów opery paryskiej, więc zastanawiam się, czy mój dziadek razem z tą porcelaną i razem z tą maszyną po prostu skądś tej rzeźby tu sobie nie przyniósł. Ja nic nie wiem o moim dziadku tak naprawdę, nie wiem, czy był szabrownikiem, czy był człowiekiem, który się takimi rzeczami nie zajmował. Z całą pewnością mój dziadek, jak to się mówiło po wojnie, nie kombinował, no bo to widać z tej dokumentacji. No i rzeźba Apolla została przez moich rodziców sprzedana. Chyba wtedy, jak ja byłam dzieckiem, no takie czasy były trudne. Myślę, że ona bardzo pomogła rodzinie, że to był bardzo duży zastrzyk gotówki. Więc dlatego mówię o takich rodzinnych sprawach, bo każdy z nas coś takiego w domu ma, a o tym właśnie dzisiaj chciałam porozmawiać, o tym, że ciągle znajdujemy różne rzeczy i się okazuje bardzo często, że mają one ogromną wartość. W tym wypadku to, o czym mówię, ma wartość sentymentalną dzisiaj. Pojedziemy za chwilę w miejsce, w którym odnalezione zostało rzekomo spore archiwum. A jak to się skończyło, to opowiemy na następnym przystanku pociągu do historii.
To gdzie my konkretnie, Asiu, jedziemy?
Jedziemy teraz w okolice Kowar na Dolnym Śląsku.
Jak wpadłaś na trop tej historii?
No to jest historia tak zwana w środowisku znana. Dlatego nie opowiadam, ponieważ działo się to 7 lat temu i ta sprawa w jakiś tam sposób do dzisiaj jest głośna. Mianowicie wtedy jeden z nieżyjących już dzisiaj poszukiwaczy tajemnic, skarbów, Mieczysław Bojko z Jeleniej Góry, pochwalił się dziennikarzom, że na przełęczy Kowarskiej, tuż nad wsią Ogrzelec, to jest w okolicach Jeleniej Góry, znalazł rzekomo 3 skrzynie, a w tych skrzyniach miały znajdować się dokumenty, uwaga, około 100 wachmanów z obozu Auschwitz, które, jak twierdził nasz bohater, czyli pan Mieczysław Bojko, on pomógł wyciągnąć, dostał za to 5000 euro i oddał te dokumenty Niemcom, którzy mu to zadanie zleci.
Co to znaczy pomógł wyciągnąć?
No właśnie. Tu zaczyna się cała historia tego tajnego archiwum, tych dokumentów, ponieważ Mieczysław Bojko twierdził, że skontaktowali się z nim mocodawcy z Niemiec, którzy mieli dokładną informację, że dokładnie w tym miejscu na przełęczy Kowarskiej we fragmencie skały ukryte gdzieś w takim czymś w rodzaju zapadliska w ziemi, że tam znajdują się właśnie 3 skrzynie z dokumentacją i oni mówili tak, damy panu 5000 euro, proszę nam to wyciągnąć i przekazać. Chodziło o to, żeby sami nie musieli tego robić. Zresztą od bardzo wielu lat po Polsce krążyły plotki, że zleceniodawcy z innych krajów dogadują się po prostu z ludźmi w Polsce, którym płacą pieniądze za to, że dają im namiar na coś ciekawego. Na ogół chodziło tutaj o sprzęt militarny. Potem te osoby dla nich to wyciągają, przekazują im i to wyjeżdża za granicę. Zresztą kilka takich osób zostało złapanych. I tutaj była bardzo podobna historia, ponieważ Mieczysław Bojko pochwalił się, że te dokumenty wyciągnął, przekazał Niemcom, oni te dokumenty wywieźli, no i zrobiła się absolutna afera. Dlaczego? Dlatego, że no wyobraź sobie, że ktoś wyciąga, znajduje dokumentację, która jest tak bardzo istotna i dla polskiej historii, i dla historii obozów koncentracyjnych, ponieważ nam zostało z dokumentacji obozu Auschwitz, zostało nam 10% w ogóle dokumentacji wytworzonej przez nazistów, dlatego że reszta została bardzo szczegółowo i bardzo szybko zniszczona. Dlatego chociażby nie mamy bardzo wielu materiałów dotyczących chociażby Józefa Mengele, bo które byłyby bardzo, bardzo przydatne. No i tutaj nagle poszukiwacz z Dolnego Śląska mówi dziennikarzowi ni stąd, ni zowąd, że wyciągnąłem skrzynię, w skrzyniach były dokumenty 100 Wachmanów, przekazałem je Niemcom, no i wszystko jest w porządku. No nie,
no nie jest.
Przede wszystkim to jest karygodne z etycznego punktu widzenia. Po drugie, jest to niezgodne z prawem. A po trzecie, no po prostu to spotkało się ze sporym wtedy ostracyzmem środowiska, ponieważ nawet ci poszukiwacze, którzy no różnie tam z przepisami czasem są na bakier, ale i oni byli w jakiś sposób wstrząśnięci, bo takich rzeczy się nie robi. Reagowało wtedy natychmiast Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu, które postanowiło powiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Został powiadomiony wtedy również IPN, tym bardziej, że ustawowo jakby takie dokumenty powinny trafić właśnie do Instytutu Pamięci Narodowej. No ale wtedy zaczęła się druga odsłona tej historii. Mieczysław Bojko oświadczył, że tak naprawdę to on udawał, tak naprawdę to kłamał. Żadnych dokumentów nie znalazł, tylko promował swoją książkę.
Facet, który robi raban pod tytułem Znalazłem archiwa, sprzedałem je Niemcom i opowiada o tym, że chciał w ten sposób promować swoją książkę. No, słabe to trochę.
Tym bardziej, że te badania, o których mówimy, czyli badania na Przełęczy Kowarskiej w 2013 roku, nie były tak naprawdę legalne, ponieważ Mietek Bojko, ja mówię Mietek Bojko, bo myśmy się oczywiście znali, Mieczysław już nie żyje, Mietek Bojko twierdził wtedy, że wynajął koparkę i że Niemcy, na zlecenie których wyciągnął te dokumenty z Auschwitz, dali mu jakby oprócz 5000 euro, dali mu również stare mapy, których nie mógł nigdzie wcześniej zdobyć, oraz pewne materiały również dotyczące być może jakichś ukryć, tak to rozumiem, bo jeżeli ktoś komuś daje mapy, których nie można wcześniej zdobyć, to znaczy, że na tych mapach zamierza czegoś szukać, więc jakby kolejny krok do odnalezienia tajemnicy, do odnalezienia skarbu. Ta sprawa tak się trochę rozeszła, dlatego że Mieczysław zaczął rzeczywiście opowiadać, że promuje w ten sposób swoją książkę, napisał fajną książkę o różnych tajemnicach i ta sprawa się rozeszła i do dzisiaj jednak jest to taki modelowy przykład tego, że bardzo wierzymy w tego typu znaleziska, ale że do nich także dochodzi. Kilka lat później jeden z anonimowych, nazwijmy to poszukiwaczy, taki, który nie chciał się ujawnić, przekazał informację, że odkryli również bardzo ciekawe dokumenty dotyczące obozu Gross Rosen. I pomyślałam sobie wtedy, że to również jest przecież niedopuszczalne, żeby takie dokumenty nie wyszły na światło dzienne, ale też tak mi się wydaje, ponieważ to do niczego nie doprowadziło, że była to też taka historia typu znaleźliśmy, chcemy się pochwalić, ale tak naprawdę to nic nie wiemy. My takich historii mamy na Dolnym Śląsku bardzo wiele. Ja tylko przypomnę, że wiele, wiele lat temu napisano o tym kilka książek, ale ta sprawa nie jest do końca tak naprawdę wyjaśniona. Kilka osób twierdziło, że znalazło w pobliżu Jeleniej Góry, w pewnej szczelinie skalnej, ogromny skarb, że były to ciężarówki, które zostały zasypane w tej szczelinie. Na jednej z ciężarówek miał siedzieć, właściwie był to szkielet już niemieckiego generała, który do nadgarstka miał przyczepioną walizeczkę z jajem Faberge, takim słynnym, bardzo drogim
artefaktem.
Jajkiem, biżuterią, tak jest. Oprócz tego były tam obrazy i tak dalej, i tak dalej. I ta sprawa również opierała się potem na licznych dokumentach, które z nią były związane, które trafiły nawet do Ministerstwa Kultury i Sztuki Ówczesnego, ale do tej pory podobnie jak skrzyni z tymi dokumentami z Przełęczy Kowarskiej, tak jak tych rzekomych dokumentów z Gross Rosen, tak i tych skarbów ze Szczeliny Jeleniogórskiej nikt nie znalazł. Te historie są, ale to wcale nie znaczy, że tak naprawdę nic się nie znajduje, bo trochę dokumentów na Dolnym Śląsku zostało znalezionych, no i o tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić.
Będziemy mówić oczywiście w następnej godzinie Pociągu do Historii. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed godziny, różne archiwa, różne dokumenty. Asia wspominała, że wiele rzeczy się znajduje, część się trochę znajduje, trochę nie znajduje, bo później się okazuje, że ten, kto znalazł, no, tak naprawdę nie do końca coś znalazł. Natomiast mnie cały czas świeżbi już od kilku dobrych minut pytanie, czy w ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawił się jakiś tego typu dokument, którego znalezienie poza wartością historyczną miało jakikolwiek ciąg dalszy, który doprowadził, nie wiem, no, do znaleziska na przykład.
I tak i nie. Ja bardzo wiele lat temu zaczęłam dostawać, no to były, aż wstyd powiedzieć, to było w 90 chyba 5 roku, no to już bardzo, bardzo dawno temu.
Piękne lato było wtedy.
Oj, piękne, rzeczywiście, słońce świeciło. Zaczęłam dostawać, jeszcze pracowałam wtedy w redakcji Słowa Polskiego, zaczęłam dostawać bardzo ciekawe listy od osoby, która twierdziła, że jest byłym żołnierzem Wehrmachtu, który specjalnie został na Dolnym Śląsku po to, żeby tutaj pilnować skarbów. Oczywiście takie dokumenty zawsze wydają się bardzo, bardzo tajemnicze i pamiętam, że wtedy cała redakcja absolutnie drżała z podniecenia. Listy przychodziły dość regularnie. Pamiętam nawet taki moment, kiedy sekretarka wezwała mnie do naczelnego i powiedziała, że ma naczelny do mnie bardzo ważną sprawę. I mój naczelny akurat jadł wtedy kanapkę, biurko, kanapka i na...
Z szynką i jajkiem?
No coś w tym stylu, tak. I na kolanach jakieś dokumenty, jakieś pismo. Okazało się, że mój nadawca, mój tajemniczy żołnierz przysłał następną porcję korespondencji. I w tych wszystkich listach, których wartości wtedy nie byłam w stanie ocenić, pojawiło się kilka bardzo, bardzo ciekawych dokumentów dotyczących samego Wałbrzycha akurat. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po pierwsze, ja się zaczęłam zastanawiać, kiedy te listy przychodziły, wtedy nie byłam w stanie tego jeszcze zweryfikować. Zaczęłam się zastanawiać, czy to możliwe, żeby było tak, jak w tej opowieści, to znaczy, że żołnierz Wehrmachtu, czy żołnierz jakiejkolwiek innej niemieckiej formacji, rzeczywiście zostaje na Dolnym Śląsku, zostaje po to, żeby pilnować jakiejś historii. I dopiero kilka dni temu udało mi się znaleźć między innymi notatkę z dawnego dziennika, dokładnie ze Słowa Polskiego, która ma tytuł Doktor Wort był hitlerowcem z krwi i kości, sensacyjna sprawa niesłusznie zweryfikowanego Niemca, Wojewódzka Rada Narodowa koryguje omyłkową decyzję. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zaczęłam szukać w różnych dokumentach informacji o tym, czy SS-mani, czy żołnierze Wehrmachtu, czy oficerowie rzeczywiście mogli tutaj zostać i trafiłam na kilka bardzo ciekawych informacji właśnie w starych dokumentach. Po pierwsze, czy ty wiesz, zgadnij, kto był tak naprawdę pierwszym więźniem, jaka grupa ludzi była pierwszymi więźniami naszego więzienia przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu?
Czyżby Niemcy?
Niemcy i byli to SS-mani, którzy ukrywali się w bunkrze pod wzgórzem partyzantów. To była pierwsza grupa. Druga grupa to było kilkuset pracowników prezydium policji, wziętych do niewoli przez radzieckich żołnierzy. Podobno było ich aż 800, tak przynajmniej wynika z informacji dotyczących więzienia. Oni zostali przepędzeni z prezydium policji na Kleczkowską, czyli z tego prezydium policji, które również występuje ciągle w setkach różnych relacji i dokumentów jako miejsce ukrycia pod koniec II wojny światowej złota Wrocławia. I wtedy zaczęłam szukać i w tym więzieniu na Kleczkowskiej również przebywało sporo SS-manów, wielu Niemców, którzy odczuli w tym więzieniu dokładnie to samo, co robili swoim ofiarom w czasie II wojny światowej. A fragment artykułu, który przytoczyłam kilka minut temu o doktorze Worfie, który był hitlerowcem z krwi i kości, opowiada właśnie o mężczyźnie, o dentyście, który mieszkał przy ulicy Przybyszewskiego, był bardzo bogatym człowiekiem i kiedy polskie władze zaczęły wysiedlać Niemców z Wrocławia, postanowił uchylić się, cytuję, od tej niemiłej konieczności, mając widocznie ku temu jakieś specjalne powody i począł ubiegać się o obywatelstwo polskie, które udało mu się uzyskać. Ale ktoś na niego doniósł, okazało się, że był nie dość, że był członkiem NSDAP, to jeszcze gdzieś tam miał kontakty z SS, nie mówiąc o tym, że co już w ogóle było podwójną zbrodnią w 1947 roku, bo stamtąd pochodzi ta notatka, do chrztu trzymała go księżna Radziwiłłowa, czyli arystokracja Niemiec, wszystko jest nie tak. I to pokazuje, że ci Niemcy rzeczywiście w jakiś sposób może zechcieliby się po bardzo wielu latach skontaktować z taką dziennikarką jak ja i przesłać pliki dokumentów, które okazały się naprawdę sensacyjne, o czym w następnym przystanku.
Powiedziałaś, dokumenty były naprawdę sensacyjne. Zawieszenie akcji. No i co w tych dokumentach?
Były naprawdę sensacyjne, ponieważ oprócz listów, które na razie zostawmy, bo one są ciągle weryfikowane, mimo że minęło tyle lat, znajdowały się tam dokumenty z przeszukań w wałbrzyskich mieszkaniach tuż po II wojnie światowej, przeszukań związanych przede wszystkim z doniesieniami. Wyobraź sobie, że trafiłam wśród tych dokumentów, które otrzymałam, których autentyczność została zbadana i nie ma ani w Instytucie Pamięci Narodowej, ani w innych archiwach. Ja dostałam oryginał, który ktoś podarł, a potem ktoś inny taką starą taśmą papierową po prostu posklejał. Więc to wygląda tak bardzo dziwnie, ale dotyczy pewnej rodziny, która mieszkała przy ulicy Niepodległości w Wałbrzychu. To jest w ogóle bardzo ciekawa ulica. I ta rodzina została zadenuncjowana i o godzinie 4:30 nad ranem w 1947 roku wchodzi tam Służba Bezpieczeństwa, właściwie Urząd Bezpieczeństwa. Wyrywają z łóżka Niemkę, która tam mieszka, jej męża Polaka i ich małego synka. I znajdują tam spory plik dokumentów, między innymi mapy. Mapy, na których są jakieś tajemnicze zapiski. Mając na myśli tajemnicze zapiski, mówię o takich drobnych cyferkach, informacjach, które tam się pojawiały. No bardzo dziwna, bardzo tajemnicza historia. Ja zaczęłam iść śladem tej rodziny i okazało się, że w mieszkaniu, w którym dokonano przeszukania, po pierwsze, milicjanci znaleźli sporo pieniędzy, sporo przede wszystkim dolarów, znaleźli funty angielskie, ale znaleźli również i mapy. Mapy, wyobraź sobie, i to mnie zaskoczyło, bo to pokazuje, jak te dokumenty migrują. Z mapami przyjechał po bardzo wielu latach pewien Niemiec, który po prostu szukał skarbu. Więc ta historia wydawała się bardzo, ona się wydaje taka jak do filmu sensacyjnego, ale tak naprawdę ma ona twarde podstawy. Tamta rodzina znika. Ja myślę, że skoro Urząd Bezpieczeństwa i milicja zabrali tyle dolarów, tyle funtów, to ta rodzina rzeczywiście miała marne szanse i trudno powiedzieć tak naprawdę, gdzie skończyła. Natomiast mapa znaleziona w tym mieszkaniu funkcjonuje do dzisiaj. Powiem uczciwie, mi się nie udało tajnych cyferek na niej nigdy odczytać, ale myślę, że takie dokumenty.
Ale kiedy mówisz, nie udało ci się odczytać, to znaczy, że one tak na bazgrane, czy patrzysz na to i nic nie rozumiesz?
Tak, patrzę na to i nic nie rozumiem. Okay. Zresztą wiele osób na to patrzyło i nic nie rozumie. Na tym polegają szyfry. No. Zresztą teraz mi się przypomina historia pewnego więźnia włoskiej inkwizycji, który siedząc w więzieniu pisał szyfrem różne informacje i ten szyfr był tak skomplikowany, że do dzisiaj nie wiemy, co tak naprawdę napisał. Więc i takie rzeczy się zdarzają. Także ja myślę, że dokumenty mają swój czas i pewnego dnia dowiemy się, co na tych mapach rzeczywiście się znajduje.
No a teraz zacne nazwisko na horyzoncie naszej dzisiejszej dokumentalnej, czy dokumentowej właściwie powinienem powiedzieć, historii się pojawia.
Ja bardzo Państwa zachęcam, naprawdę, żeby w wolnych chwilach, jeżeli macie tylko czas i troszeczkę w sobie sentymentalizmu, tak troszeczkę, żeby jednak po tych starych dokumentach domowych szukać, ponieważ można tam znaleźć mnóstwo fajnych rzeczy. I tak też się wydarzyło pewnemu mojemu czytelnikowi, który bardzo, bardzo wiele lat temu przyszedł do mnie, kiedy jeszcze byłam dziennikarką Słowa Polskiego, z plikiem dokumentów. Te dokumenty ludzie znajdują po domach bardzo często. Kilkanaście lat temu byłam również w pewnej podwrocławskiej wiosce, w której znajdowały się pamiętniki pilota z dywizjonu 303, których rodzina nie chciała oddać. To były pamiętniki, to były zeszyty ze szkoły. Bardzo ciekawa, bardzo warta przebadania dokumentacja, no ale jak mówię, rodzina absolutnie nie chciała tego przekazać, nie chciała oddać, nie chciała sprzedać, więc cały czas znajdują się w rękach prywatnych. Ale tak samo było w przypadku mojego czytelnika, który przyszedł kiedyś ze stertą dokumentów, z których wynikało, że właśnie jest depozytariuszem wiedzy o ukrytych przez Radziwiłłów skarbach. Myśmy już dzisiaj byli z Radziwiłłami, bo przypominam, że słynny doktor Wort z Wrocławia, który ukrywał się tutaj zaraz po wojnie, został ochrzczony na rękach księżnej Radziwiłłowej, a teraz jesteśmy u tej linii Radziwiłłów, do których należał między innymi przepiękny pałac myśliwski w Antoninie. Byłeś kiedyś w Antoninie?
Nie.
Oj, to pojedź koniecznie, można dojechać kawałek nawet pociągiem. Antonin blisko Ostrowa Wielkopolskiego, właściwie jeszcze taka granica troszeczkę Dolnego Śląska. Piękny obiekt, drewniany, z dwoma kondygnacjami, w środku właściwie pusty, z jednym ogromnym elementem pośrodku, to jest wielki piec, który biegnie przez dwie kondygnacje aż do dachu, z cudownym parkiem, miejsce, w którym kiedyś u Radziwiłłów przebywał Fryderyk Chopin, ale nas interesuje ten ostatni Radziwiłł, ten, który opuścił pałac w czasie II wojny światowej. Mówię o Michale Radziwile, nazywanym bardzo często rudobrodym, rudowłosym, sinobrodym nawet, chodziło o charakter. Ten Radziwiłł, znany damski bokser, który lubił przepuszczać pieniądze, żenił się, rozwodził, podróżował po świecie, uprawiał hazard, no i przede wszystkim wykazał się ogromną nielojalnością w stosunku do Polski, ponieważ postanowił swój pałac podarować Hitlerowi. Chodziło oczywiście o Antonin. Hitler powiedział, że od takiego gościa to nawet on pałacu nie weźmie, a potem mu go zaanektował. I kiedy Radziwiłł wyjeżdżał z Antonina, rzekomo ukrył różne rzeczy na terenie parku, a wszystko to kazał zapisać i dokumentacja dotycząca właśnie tych ukryć została przechowana do dzisiaj w domu wnuka jednego z pracowników Radziwiłłów.
No to idziemy śladem dokumentów i wchodzimy do domu owego pracownika, gdzie dokumenty były.
A właściwie to trochę inaczej. Dom tego pracownika przychodzi do nas, ponieważ jego wnuk przyszedł rzeczywiście z taką kartką, na której była narysowana mapka tego parku i były na niej zaznaczone miejsca, w których rzekomo mają się te rzeczy znajdować. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza, oczywiście na pozwolenia. No i rzeczywiście okazało się, że pod jednym z krzyżyków, chociaż ta mapka, ona była taka trochę jak z pana samochodzika, drzewko, strumień narysowany, ale okazało się, że rzeczywiście pod jednym z krzyżyków narysowanych na mapce jest rodzaj korytka. Po otwarciu korytka okazało się, że nie ma tam nic cennego, jest właściwie wyłącznie jeden przedmiot, świecznik żeliwny, czyli niewiele wart. Pytanie, po co Radziwiłł go schował? Rzekomo w parku miały być ukryte jeszcze kryształy i jakieś kolejne rzeczy do dzisiaj nieodnalezione. Ale pierwszy raz tak naprawdę taki dokument doprowadził do czegoś bardzo, bardzo konkretnego. I dlatego warto, jak mówię, przeglądać stare dokumenty i szukać, bo przecież w ciągu ostatnich bodajże kilkunastu lat odnalezione zostały. Miałam w ogóle wielkie szczęście rozmawiać ostatnio ze znalazcą, właściwie współautorem sukcesu odnalezienia pamiętników Alfreda Rosenberga, prawej ręki Hitlera, odpowiedzialnego za m.in. grabież Europy. Zresztą Rosenberg znany jest na Dolnym Śląsku chociażby dlatego, że skradzione przez niego i przez jego komando instrumenty muzyczne trafiły przecież na Dolny Śląsk do pałacu w Czernicy koło Jeleniej Góry, więc te dokumenty zostały odnalezione. Również kilka lat temu na jednej z aukcji pojawiły się częściowe, oczywiście, pamiętniki Józefa Mengele, które zostały wystawione wtedy za 400 tysięcy dolarów. I teraz, żeby była jasność, te dokumenty akurat nie wnoszą wiele nowego, nie ma w nich sensacji, dzięki którym docieramy do nowych informacji historycznych. Niemniej jednak w jakiś sposób uzupełniają znaną nam historię. No, w tych pamiętnikach Mengelego akurat nie było nic szczególnie ciekawego, tym bardziej, że w pamiętnikach, które on pisał już po wojnie, bo to były pamiętniki dawno pisane po wojnie, on całkowicie jakby unikał pisania o tych najbardziej interesujących nas czasach, czyli o czasach II wojny światowej. Ale warto pamiętać, że tak jak było z tym Radziwiłłem i z dokumentami znalezionymi w domu wnuka jego pracowników, one doprowadziły do drobnego, co prawda, ale odkrycia. A myślę, że takich odkryć przed nami jest bardzo wiele, także tych drobnych odkryć rodzinnych, bo właśnie dzięki takim dokumentom często znajdujemy również historie osobiste, historie naszych dziadków, więc ja namawiam do tego, żeby w tych starych szafach jednak szukać.
No dobrze, ja starej szafy nie mam, ale mam te dokumenty, które ty mi dałaś, Asia, no to ja się biorę za przeglądanie, z tobą się żegnam i Asia Lamparska w pociągu
ale
do historii.
Ale jak ktoś znajdzie, to mi dasz znać.
Dobrze, dobrze, dam ci znać, no powiedzmy, że ci dam znać. Asia, no to pa, do zobaczenia i usłyszenia za tydzień, a ja tutaj sobie troszkę poszeleście.
No, proszę tu, wracaj, wracaj.
No cześć, 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 Asia, a ja tu grzebię.